drodze. Katolicki poranek w Radiu Gdańsk.
Marek Leciński, szczęść Boże. Metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź obchodzi dziś ważny jubileusz. Jubileusz to jubileusz sakry biskupiej. 21 stycznia 1991 roku Jan Paweł II przywrócił ordynariat polowy, a ówczesnego księdza prałata Sławoja Leszka Głódzia mianował biskupem polowym Wojska Polskiego, który święcenia przyjął 23 lutego tego roku na Jasnej Górze. Diecezją polową kierował w latach 91-2004, a następnie w latach 2005-2008 warszawsko-praską. Od 2008 roku jest metropolitą gdańskim. Nominację z Rzymu otrzymał 17 kwietnia, a powołanie do katedry odbyło się 26 kwietnia 2008 roku. Życzenia metropolicie składano już wczoraj, ale pewnie uroczystości potrwają także i dziś, w niedzielę. Część osób składała arcybiskupowi życzenia przy okazji opłatka zorganizowanego dla samorządowców w auli Jana Pawła II 13 stycznia. Mimo niesprzyjającej śnieżnej aury do kurii dotarli prezydenci, wójtowie, burmistrzowie, sołtysi i radni nawet z odległych zakątków Pomorza. A na spotkaniu była Anna Rembas.
Zdrojewska Katarzyna, radna powiatu kościerskiego. Życzyłam wszelkiej pomyślności, a przede wszystkim życzyłam dużo, dużo zdrowia, żeby nam jeszcze długo tutaj służył.
Życzyłbym mu, żeby się nie zmieniał, żeby właśnie był taki, jaki jest, żeby tworzył ten klimat tutaj, to wsparcie dla, jak widzimy, no co roku samorządowcy, ale nie tylko. Administracja rządowa i samorządowa, tu jesteśmy wszyscy równi.
Bogu dzięki, że wspólnie się zbieramy, rozumiemy i składamy sobie życzenia. Ale chciałbym życzyć, żebyśmy mieli oczy otwarte na wszystkie problemy. Chociaż czasem możemy być wystawieni przez tego ojca siedzącego na kłodzie w nocy na próbę. A tą próbą jest rzeczywistość, wyzwania, opatrzność, która stawia nam zadanie.
Każdy samorządowiec musi pomagać ludziom. Ale często przy gonitwie za środkami unijnymi, tymi dużymi projektami, to są fajne rzeczy, bardzo potrzebne, które służą całej społeczności. Czasami, żebyśmy nie zgubili gdzieś tego pojedynczego człowieka, który gdzieś tam potrzebuje pomocy, a niekoniecznie się przebije. Czasami nie są to sprawy związane z samorządem, nie jest to kompetencja. On potrzebuje jakiejś pomocy. I to jest nasza rola, żebyśmy znaleźli dla niego czas, żebyśmy z nim porozmawiali i pomogli mu chociaż dobrym słowem albo też spokierować, gdzie ma podejść, z kim porozmawiać, ale pracując w samorządzie też znamy wielu ludzi i pokierować do tej osoby, która faktycznie udzieli mu tej pomocy. To bardzo ważne. Nieraz tak mówimy, gonimy, gonitwa, pieniądze, duże inwestycje, fajnie się chwalimy, cieszymy, ale gdzieś po drodze jest ten jeden pojedynczy człowiek.
Nie zawsze trzeba się oglądać na te zadania własne gminy, jak pan powiedział. Czy to jest?
Z mojego doświadczenia ludzie przychodzą w najróżniejszych sprawach. Jak kiedyś z moim księdzem proboszczem rozmawiałem, to mówię, no to panu może jeszcze konfesjonał kupimy, bo tak czasami te sprawy trudne są, rodzinne. I raz była u mnie osoba, która prawie 1,5 godziny siedziała i popłakała się i pośmiała. Nie pomogłem nic, ale ona dziękowała mi za to, że ją po prostu wysłuchałem, bo nie miała do kogo pójść. Ale później po 1,5 roku spotkałem uśmiechnięta osoba i mówi, jednak się wszystko ułożyło.
I wystarczyło tylko wysłuchać.
No, widocznie było, gonimy. I ja kiedyś też tak mówię, ktoś mi życzył, takie życzenia składał, że Boże Narodzenie jest w nas. Mówił, życzenia takie składał, że Boże Narodzenie jest w nas, że uczyńmy komuś dobro, ale też zamiknijmy i wysłuchajmy drugiego człowieka. To wtedy też będzie Boże Narodzenie. Niekoniecznie my musimy cały czas mówić, tylko posłuchajmy drugiej osoby.
Paniom, panom, żeby wam się rodziło, mnożyło w każdym kątku po 10 i żebyście byli weseli jako w niebie anieli. Pamiętajmy o tych samorządowcach, którzy trwali, byli, odeszli. No i razem twórzmy dalej tą wspólnotę, a Biały Opłatek niech nas jeszcze bardziej połączy.
Jan Zaborowski, sołtys Grzybowa spod Kościerzyny z Kaszub i od 14 lat prezes zarządu Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Pomorskiego. Na niego czeka już tablica sołecka w rodzinnej Bobrówce i tam na niego czeka stanowisko sołtysa. Także powiem szczerze, już tak patrząc trochę, ja niekonwencjonalne mam pomysły. Myślę, żeby dokonać pewnej koordynacji i pomyśleć o Stowarzyszeniu Sołtysów Rzeczypospolitej. Jesteśmy na razie Stowarzyszeniem Sołtysów Województwa Pomorskiego, ale nic nie stoi na przeszkodzie. Mając ojca duchowego, można powiedzieć, sołtysa honorowego w osobie księdza arcybiskupa, ten nasz apetyt może być i już takie przymiarki ku temu robimy. A 2 lata temu sołtys roku.
Czyli tak naprawdę metropolita po przejściu na emeryturę zostanie samorządowcem.
Tak, tak. Zostanie przedstawicielem najstarszej instytucji samorządowej i można najbliżej ludzi będących. Bo to jest istotne. Najbliżej ludzi.
Te życzenia, które składał metropolita samorządowcom, między innymi też sołtysom, to życzenia też tego, żeby widzieć tych najbiedniejszych, tych najuboższych. Bo czasami gdzieś tam po drodze umykają.
Inaczej mówiąc, żeby się po prostu całkowicie ustawić w kierunku słów nowego papieża, który uznał, że to nie funkcja, nie zaszczyty, to jest służba drugiemu człowiekowi. My mamy na co dzień służyć drugiemu człowiekowi. To jest największe i dobro wraca. Ja jestem takiego przekonania.
To samorządowcem nie jestem, przynajmniej formalnego punktu widzenia, natomiast z charakteru, z doświadczenia zawodowego, bo pracowałem w samorządzie i w gminie Kolbudy i w samorządzie powiatu gdańskiego. I to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia, czy to jest administracja rządowa, czy samorządowa. Dla obywatela, dla człowieka to jest ważne, czy jemu się pomoże. A kto to zrobi, czy on jest z tej strony administracji, czy z tamtej, nie ma znaczenia. I w tym jesteśmy całkowicie zgodni i zawsze współpracujemy. Dzisiaj ksiądz arcybiskup wspomniał o tych 70 osobach, które zamarzły. No myśmy jeszcze przed zimą właśnie i to samorządowcom, wszystkim służbom, niezależnie od tego, na jaki temat rozmawiamy, mówimy tak, ale rozglądajmy się, patrzmy, bo przepis może nie pozwalać, ale to znaczy, że nie możemy zrobić. No, to nie jest tak, że możemy powiedzieć, że czegoś się nie da. Jeżeli trzeba, jest logiczne, może być czasami przepis nawet zły, no to trzeba go zmienić, jak on tam coś utrudnia i ktoś by musiał go złamać, a on jest nielogiczny i zmiany są potrzebne, bo te przepisy też tworzyli ludzie i nie wszystko da się uregulować. Także nie przerzucajmy winy na przepisy, popatrzmy na siebie, czy robimy wszystko, co można zrobić, tak?
A czego wojewoda pomorski życzył arcybiskupowi metropolicie gdańskiemu? Oprócz tego, że zdrowia.
Tak, to jest nasz pasterz, jesteśmy tutaj jako członkowie kościoła i to nas jednoczy. Niezależnie od tego, że politycznie nie zgadzamy się, do pewnych rozwiązań, które chcielibyśmy, żeby w państwie wprowadzać. Możemy się nie zgadzać, ale to nie znaczy, że my ze sobą walczymy. My polemizujemy, ale podajemy sobie ręce i
łamiemy się opłatkiem
i całkowicie szczerze, i to jest nam też potrzebne, żeby się spotykać w takim klimacie, bo to później łatwiej te spory rozwiązywać.
Korzystam z okazji, żeby Państwu podziękować za miniony rok, za te Światowe Dni Młodzieży. Naprawdę te pociągi, które jechały od Wejherowa przez Gdynię do Krakowa, te domy otwarte i wszelkie rodzaje pomocy dały piękne świadectwo o Pomorzu, o naszej diecezji, o zespoleniu. Razem możemy naprawdę wiele zrobić i zdziałać.
Weekendowo myślimy o dziadkach. W związku z tym rozmowa z babcią Grażyną Bogusz. Pani Grażyna jest babcią, a jednocześnie jej wnuczek wraz z rodzicami mieszka w Australii. Jak utrzymują w takim razie więzy rodzinne w kontekście takich odległości i jaką rolę spełniają w ich utrzymaniu właśnie dziadkowie? O tym teraz Andrzej Urbański.
Bliżej rozmowy Andrzeja Urbańskiego.
W tych dniach jakoś szczególnie zwracam uwagę na osoby starsze. Dzień babci, dzień dziadka. Dzisiaj porozmawiałem właśnie na ten temat. Moim Państwa gościem jest pani Grażyna Bogusz, była dyrektorem 3 liceum w Gdańsku i współzałożycielka Stowarzyszenia Klub Inicjatyw Seniora. Witam serdecznie.
Witam również bardzo serdecznie.
Dziadek, babcia, to brzmi dumnie, ale tak naprawdę ja też w zasadzie mógłbym być już dziadkiem. Jeszcze nie jestem, ale mógłbym być. Jak to jest być dziadkiem lub babcią?
Ja zostałam bardzo późno babcią, bo mam dopiero wnuka, który ma 12 lat. Do tego mieszka na drugiej półkuli, więc całkowicie gdzieś tam po drugiej stronie. Mogę się z nim komunikować właściwie przez Skype'a i to w pewien sposób zmusza mnie do poznawania wszystkich elektronicznych, współczesnych narzędzi, ponieważ zdjęcia wysyłam mu przez Dropboxa, więc też musiałam się tego nauczyć. Musiałam nauczyć się wysyłać zdjęcia od razu, bezpośrednio w czasie rozmowy na Skype'ie. No, często wyjeżdżamy razem z dziadkiem, czyli z moim mężem. Jesteśmy czasami pół roku, czasami 4 miesiące, ale ta odległość sprawia, że ja jestem bardziej wolnym człowiekiem, tak to mogłabym określić, i mogę spełniać jakieś swoje marzenia i zachcianki, których pewnie nie mogłabym robić, gdyby ten wnuk był tutaj na miejscu. Ja myślę, że współczesny senior jest bardzo wymagający, dlatego że jest mnóstwo rzeczy, które jeszcze mógłby zrobić, ponieważ...
I chce zrobić.
Tak, chce zrobić, bo niekoniecznie jest tak, że ci, którzy przechodzą na emeryturę, to jakby czekają tylko, kiedy będzie ten ostatni dzwonek. Jest bardzo wielu ludzi, którzy są jeszcze kreatywni, pełni życia, chcą korzystać z przyjemności, chcą sobie dogadzać. I są tacy, którzy w większości są optymistami, czyli chcieliby jeszcze robić coś dla siebie, ale przy okazji robić coś dla innych.
I nie spędzają całego tego właśnie na emeryturze życia w przychodniach zdrowia.
Tak, nie ukrywam, że większość z nas niestety w określonym wieku ma różne dolegliwości, ale cała rzecz polega na tym, żeby nie zatapiać się w tych dolegliwościach, tylko żeby próbować robić coś, co jak gdyby spycha te dolegliwości na drugi plan.
Ale można się nie zatapiać?
Ja myślę, że ja się w ogóle nie zatapiam i wielu ludzi w moim wieku się nie zatapia, tylko wręcz wypływa na powierzchnię. Bo na przykład ja robię to, co nie mogłam robić przez całe życie, czyli tak, piszę wiersze. Może są do poduszki to wiersze, może są dla zaufanych przyjaciół, dla ludzi bliskich, ale piszę i sprawia mi to wielką przyjemność. Piszę scenariusze na przykład. Mogę sobie gdzieś tam nurkować w różne przepaści literatury i poezji z dawnych lat, które już zostały w ogóle zapomniane. Mogę też śpiewać i to śpiewać z grupą ludzi, którzy też lubią śpiewać, chociaż nie zawsze mamy głos już taki odpowiedni, ale dlaczego sobie nie zrobić takiej przyjemności i w chórku nie zaśpiewać? Nie pośmiać się, nie poopowiadać dowcipów, nie spotkać się, nie pożartować wspólnie, czasami też pomyśleć o tej drugiej osobie, bo może ona potrzebuje takiego wsparcia psychologicznego. Wystarczy sobie usiąść, po prostu pogadać, wyrzucić się siebie różne smutki, ale na końcu i tak wypływa zawsze radość, bo jesteśmy razem w grupie, robimy coś wspólnie. Myślę, że ja jestem bardzo zadowolona, jak jestem już poza tak zwaną pracą etatową.
No właśnie, dużo o radości słyszę. To ważne jest akurat, niezależnie od wieku, bo czasami trochę chyba kategoryzujemy. Młody człowiek to powinien się uczyć, dorosły powinien pracować, a senior to ma tak dużo czasu, że on nie wiadomo, co z tym czasem może robić, a tymczasem ja tutaj słyszę, że tego czasu właśnie nawet brakuje.
No myślę, że tam akurat tej grupie ludzi, z którymi ja się spotykam, my nie mamy czasu. Może to jest śmieszne. I czasami jak o tym opowiadam znajomym, to kiwają głową, że to jest niemożliwe. Nie mamy czasu, dlatego że wypełniamy go właśnie takim wspólnym działaniem, które sprawia nam ogólnie przyjemność, a przy tym daje nam taką ogromną frajdę, taką fajną zabawę. My się po prostu wspólnie razem bawimy, kiedy śpiewamy, deklamujemy wiersze, kiedy układamy scenariusze, kiedy reżyserujemy, filmy, kiedy piszemy tekściki do filmów różnych. Jest dobrze, ja jestem zadowolona.
A co trzeba zrobić, żeby w sobie taki potencjał znaleźć, zbudować go?
Ja myślę, że to chyba zależy jednak mimo wszystko od osobowości. Ja dzielę ludzi na optymistów i na pesymistów. Może to jest taki czarno-biały podział, ale ja należę do grupy optymistów i szukam takich ludzi. I takich ludzi jest bardzo wielu i oni czekają tylko na wyciągnięcie ręki, żeby do nich zagadać, żeby ich przyciągnąć do siebie. Myślę, że jest wielu ludzi, którzy czują się dobrze w grupie, kiedy współdziałają, kiedy robią coś razem i to im daje taką radochę po prostu.
I tak sobie myślę, że taki radosny dziadek lub babcia, chociaż jakoś nie pasuje mi to do takich aktywnych, starszych ludzi, mentorów powiedziałbym, bo ta starość, która jest akcentowana dzisiaj, też chyba jest trochę za bardzo akcentowana. Myślę, że trzeba akcentować niezależnie od wieku aktywność człowieka i to właśnie niezależnie od wieku, ale czy taki aktywny człowiek dojrzały może również zapalać swoją energią właśnie młodego człowieka, wnuczka, wnuczkę, niezależnie od tego, czy jest na miejscu, czy nawet na drugiej półkuli?
Ja myślę, że każdy człowiek jest ciekawy drugiego człowieka i ten młody człowiek jest też ciekawy babci i dziadka. Choćby z tego względu, że w rozmowie bardzo często porusza się takie sprawy, o których ten młody człowiek nie wie, nie słyszał, nie czytał i można mu pewne rzeczy opowiedzieć. I on wtedy siada, słucha i zaczyna rozmawiać. Ta komunikacja pomiędzy seniorem a wnuczkiem jest bardzo ważna, dlatego że umiejętność porozumiewania się poprzez piękną polszczyznę jest bardzo ważna, dlatego że następuje taka relatywizacja słów. Słowa zaczynają tracić to pierwotne, takie zasadnicze znaczenie. Język zaczyna ubożeć, chociaż niektórzy językoznawcy uważają, że wystarczy się porozumiewać SMS-ami. No ja tak nie uważam. Uważam, że należy mówić pięknie, bogatym, barwnym językiem, żeby im rozmowa sprawiała przyjemność, żeby potrafili bawić się słowami. Wtedy przekazujemy nie tylko wrażliwość taką emocjonalną i językową wnuczkowi, ale też otwieramy jego wyobraźnię.
Czyli niezależnie od wieku można wzajemnie się czegoś nauczyć, pod warunkiem, że jesteśmy otwarci na to spotkanie z drugim.
Oczywiście. Ja pomagam na przykład mojemu wnuczkowi w języku polskim, a on mi pomaga w języku angielskim. Świetna sprawa.
A to przynosi dużo radości?
Ja myślę, że to przynosi obu stronom dużo radości. Dlatego, że tak, wnuczek jest zadowolony, że wie coś więcej, ale też staje się takim nauczycielem tej babci, tak? Więc jakby zamiana ról następuje. No i oczywiście z mojej strony, jak ja mogę mu w czymś pomóc, czy coś opowiedzieć ciekawego, to też to robię i wtedy on z zainteresowaniem słucha. I to jest taka nić porozumienia. Może to jest takie trochę kuriozalne, że i babcia się uczy od wnuczka, i wnuczek od babci, ale myślę, że tak powinno być.
Spotykajmy się ze sobą, rozmawiajmy, poświęcajmy czas. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Ja również bardzo dziękuję.
A teraz już pora na nowości w Gościu Gdańskim. A o tym oczywiście niezastąpiony ksiądz Rafał Starkowicz.
Szczęść Boże. Choć zakończył się już okres Bożego Narodzenia 2 tygodnie temu, kończyliśmy go niedzielą Chrztu Pańskiego, to jednak w Kościele Polskim jest on przedłużony, przynajmniej w tym wymiarze liturgicznym. Przychodzimy do kościoła, widzimy wprawdzie księdza w zielonym ornacie, symbolizującym okres zwykły, to jednak w kościele wciąż śpiewa się kolędy, jest tam żłóbek, są choinki. To wszystko nam przypomina o wielkości tego wydarzenia, jakie świętowaliśmy, o wielkości Bożego Narodzenia, Boga, który przychodzi na świat. Ma to również przełożenie na wiele wydarzeń, które w kościele trwają. Można powiedzieć, że jest to też czas składania sobie życzeń, on wciąż trwa. I tak w Kościele Gdańskim w minionym czasie odbyły się bardzo ważne spotkania opłatkowe. Dwóm z nich przewodniczył arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Mówię o tych, które opisujemy w Gościu Gdańskim. To spotkanie z katechetami i spotkanie z władzą samorządową Wybrzeża. Pierwsi katecheci formują młodzież, przekazują im wartości, uczą tego, jak być dobrym, prawdziwym chrześcijaninem. Nie tylko przekazują wiedzę, ale także uczestniczą w głęboko rozumianej formacji młodego pokolenia. To niezwykle ważne zadanie, zwłaszcza teraz w czasie wielkiej sekularyzacji, jaka z zachodu od lat do nas dociera. potrzeba tego, by katecheci byli świadkami swojej wiary. O tym wszystkim na spotkaniu z katechetami mówił arcybiskup Sławoj Leszek-Głódź. Drugie spotkanie opłatkowe, no niezwykle ważne. Można powiedzieć, że władza samorządowa jest najbliżej społeczeństwa. To ona kształtuje nasze wzajemne relacje tutaj na wybrzeżu. Również im wiele czasu poświęcił arcybiskup, mówiąc o tym, jak doniosłe jest ich posłannictwo i co tak naprawdę mają do zrobienia w swoim życiu. To spotkania od lat zresztą odbywające się w atmosferze wielkiej serdeczności i wielkiego zrozumienia. Widać, że Kościół w jakiś sposób ze swoją Ewangelią, z przekazem jest obecny w życiu tych środowisk. Jednym z ważniejszych wydarzeń było także to, co dokonało się 11 stycznia w Gdańsku, w rezydencji księdza arcybiskupa. Spotkali się tam ludzie związani z gospodarką morską. To bardzo ważna dziedzina gospodarki polskiej i można powiedzieć, że ona się przekłada w pewien sposób na jakość życia nie tylko ludzi wybrzeża, ale w pewien sposób stanowi źródło, powinna stanowić źródło dobrobytu w ogóle Polaków, ponieważ przemysł okrętowy to nie tylko to, co produkują stocznie, ale także wiele zakładów, które kooperują ze stoczniami, to praca dla ludzi, to tak naprawdę także praca, którą można znaleźć w zupełnie niewielkich, często oddalonych od portów miejscowościach. Grupa ludzi, fachowców, którzy starają się o to, by odrodzić polski przemysł okrętowy, spotkała się właśnie u księdza arcybiskupa Sławoja Leszka, a podczas tej uroczystości wiceminister gospodarki morskiej Paweł Brzezicki uhonorował arcybiskupa odznaką resortową Zasłużony Pracownik Morza za opiekę właśnie nad ludźmi morza, nad tymi, którzy tutaj bardzo wiele w tej dziedzinie robią, aby ożywić tę gospodarkę, aby podnieść ją na wyższy poziom. Rozpoczął się tydzień ekumeniczny i to jest, myślę, taka bardzo ważna dla nas tutaj wskazówka, bo to nie tylko czas modlitwy, wspólnej modlitwy z chrześcijanami, którzy gdzieś w historii doświadczyli podziału, ale także wielka nauka dla nas wszystkich. My się musimy uczyć ze sobą rozmawiać. Musimy nauczyć się jako Polacy słuchać nawzajem swojego głosu, stojąc jednocześnie na gruncie prawdy, co bardzo ważne, nie jest to żadne wezwanie do synkretyzmu, do rozmycia granic, do odejścia od tego, co jest prawdą w nauczaniu, ale potrzeba tego, byśmy rzeczywiście zobaczyli w drugim brata i posłuchali tego, jak on rozumie rzeczywistość. To sprzyja wzajemnemu wzrostowi, to sprzyja wzajemnemu zrozumieniu, a także budowie wspólnoty, która wykracza poza granice konkretnych denominacji. W numerze znajdziemy także wiele artykułów, między innymi słowo relacji z pogrzebu księdza infuata Albina Potrackiego, który odbył się w ostatnim czasie, a także artykuły historyczne o zupełnie nieznanych, ciekawych zabytkach hydrotechnicznych, podziemnych korytarzach, które niedługo zostaną pod Gdańskiem udostępnione zwiedzającym. To wywiad z panem doktorem Czerwińskim, autorem książki o pierwszej dekadzie pracy aparatu bezpieczeństwa, czyli UB, wątek historyczny, oraz relacja z wystawy Wołyń 1943, wołają z grobów, których już nie ma. To tematy historyczne niezwykle ciekawe, zachęcamy do ich zgłębienia, a także możemy znaleźć tematy zupełnie bieżące, a mianowicie omówienie konsekwencji wejścia w życie ustawy Za życiem, która wiąże się z pomocą rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi oraz kobietom w ciąży powikłanej. Wiele tematów ciekawych, serdecznie zachęcamy do czytania kolejnego numeru Gościa Gdańskiego. Szczęść Boże! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Jak ksiądz Rafał wspomniał w swoim zachęceniu do lektury najnowszego gościa gdańskiego, w klimacie świątecznym ciągle jeszcze pozostajemy, a elementem tego klimatu są śpiewane do przynajmniej 2 lutego, czyli do Matki Boskiej Gromnicznej, kolędy. No to na koniec jeszcze zaproszenie na wspólne kolędowanie. Odbędzie się ono dziś w Luzinie w kościele świętego Wawrzyńca o godzinie 16, a wystąpią Ewelina Pobłocka, solistka, zespoły młodzieżowe z gimnazjum i szkoły podstawowej oraz chór gminy Lutnia z Luzina pod batutą i dyrekcją Tomasza Fopkę. I to na dzisiaj wszystko. Marek Lesiński z Panem Bogiem.